Campus. Campus. Europejskim naukowcom z udziałem astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego udało się wykryć rekordowych rozmiarów czarną dziurę w Drodze Mlecznej. Odkryta została dzięki obserwatorium Gaia, czyli teleskopowi Europejskiej Agencji Kosmicznej. Obiekt może pozwolić dogłębniej poznać ewolucję masywnych gwiazd. A o czarnych dziurach opowie profesor Łukasz Wyżykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć, czym są i jak powstają te osobliwości. Mógłby pan troszeczkę o nich opowiedzieć?
Tak, czarne dziury są, myślę, wszechobecne w kulturze, popkulturze, w mediach, w filmach. Wiemy o nich bardzo mało i dlatego one są takie popularne i tak wszyscy lubią o nich mówić, ale jest to tak naprawdę bardzo ciekawy twór matematyczno-fizyczny, który jest de facto rozwiązaniem równań Einsteina, czyli to jest dosyć stara teoria, już ma ponad 100 lat. Następnie w latach 60. Sir Roger Penrose, znany noblista z 2020 roku, on obliczył, pokazał rozwiązania matematyczne, że może istnieć coś takiego jak taka właśnie osobliwość, czyli takie miejsce w czasoprzestrzeni tej einsteinowskiej, w którym zawarta jest bardzo duża masa w bardzo małej objętości, czyli ogromna gęstość. Tak i co się dzieje z tą czasoprzestrzenią. Następnie druga część tego Nobla zresztą z 20 roku, to było udowodnienie, że w centrum naszej galaktyki znajduje się właśnie taki obiekt, który wynika z teorii Einsteina, Penrose go obliczył i w ten sposób mamy, że tak powiem, klepnięte przez Komitet Noblowski już i przez całą społeczność międzynarodową, że czarne dziury istnieją, rozumiemy, co się dzieje z czasoprzestrzenią, aczkolwiek dzieją się tam naprawdę kosmiczne rzeczy, ale to wszystko, że tak powiem, już jest obliczone i potwierdzone. I teraz, czym te obiekty są? No to jest właśnie, tak jak mówię, to zakrzywienie czasoprzestrzeni, które jest ekstremalne. Wszystko zakrzywia czasoprzestrzeń. My tutaj siedząc w studio zakrzywiamy czasoprzestrzeń, każdy z nas mocniej lub bardziej. Słońce zakrzywia czasoprzestrzeń na tyle, że nasza Ziemia krąży wokół niego. To, co w szkole jest uczone, to jest błędne. Moim zdaniem powinno się uczyć od razu teorii względności, zamiast mylić dzieciaki i wprowadzać je w błąd, ucząc teorii Newtona, która jest tylko pewnym przybliżeniem, które działa, ale też nie do końca. Teraz wiemy właśnie, dlaczego Ziemia krąży wokół Słońca. No i tak samo też działają czarne dziury. Czarne dziury są po prostu ogromnymi masami, a czasem często nawet nie są to jakieś ogromne masy. Możemy znaleźć czarne dziury, które mają 5 mas Słońca, czyli tylko 5 razy cięższe od Słońca, ale one są po prostu w bardzo małej objętości, więc to wygięcie czasoprzestrzeni jest ekstremalne, tam w bardzo jej dużym pobliżu. I tam zaczynają się dziać ciekawe rzeczy. Światło biegnące w pobliżu takiej czarnej dziury ulega zakrzywieniu, ulega też poczerwienieniu, ulega spowolnieniu de facto, możemy tak to sobie wyobrazić, na tyle mocno, że w którymś momencie przestaje móc się z tej dziury, tak, tej dziury czasoprzestrzeni. Wyobraźmy sobie czterowymiarową przestrzeń, w której jest dziura, tak? Ja nie umiem, niektórzy potrafią. Więc z tej dziury czasoprzestrzeni nawet światło nie jest się w stanie wydostać, bo światło ma swoją skończoną prędkość, przez to czarnych dziur nie widzimy eksplicite, przez to, że światło nie jest w stanie się z nich wydostać. Więc mówię, jest to taki twór matematyczno-fizyczny, który my, astronomowie, już, że tak powiem, prawie co dzień obserwujemy i znajdujemy. Znamy ich bardzo mało, ale dlatego każde nowe odkrycie jest bardzo cenne.
A co by się stało, gdyby któreś z nas wpadło w taką czarną dziurę?
No nikomu tego nie życzę. Obserwujemy pierwsze czarne dziury, jakie znaleźliśmy w naszej galaktyce. No to były takie 10-20 mas Słońca obiekty, które miały w sąsiedztwie gwiazdę, którą zjadały. Tak? I to widzieliśmy, co się działo z tą materią. Do tej pory obserwujemy, co się dzieje z materią tej gwiazdy. Ona wpada do tej czarnej dziury po takim wielkim wirze, w takiej spirali.
Czyli ona ją zasysa.
Ona ją zasysa. Tak naprawdę czasoprzestrzeń jest tak wygięta, że ta materia tam wpada. To się strasznie nagrzewa, świeci w promieniach rentgenowych. I w ten sposób wykryto tak naprawdę pierwsze czarne dziury. Ale obserwujemy też w innych galaktykach, tam gdzie są te supermasywne tak zwane czarne dziury. One ważą milion słońc albo miliardy słońc. Jak na przykład jakaś gwiazda przeleci zbyt blisko takiej czarnej dziury, no to ona zostaje, używamy tak dowcipnie takiego określenia, ulega spagetyfikacji. To samo stanie się z człowiekiem, który znalazłby się w pobliżu takiej czarnej dziury. W którymś momencie zakrzywienie czasoprzestrzeni jest na tyle duże, mówimy, że gradient potencjału grawitacyjnego, mówiąc poważnym językiem, jest na tyle duży, że nasze stopy odczuwają inną siłę przyciągania niż nasza głowa, tak? Więc wyobraźmy sobie, co się z nami będzie działo, jeżeli inaczej nas będzie przyciągało w palcach, a inaczej w głowie.
Czyli zamienimy się w makaron?
Tak, zostaniemy rozciągnięci jak taki makaron, czego nikomu nie życzę.
Co sprawia, że odkryty system Gaia-BH3 jest taki wyjątkowy?
Tak, może po kolei. Jak mówimy o samej nazwie, to jest to trzecia czarna dziura odkryta przez Gaię eksplicite. Nie jest to trzecia dziura w ogóle odkryta, ale jest to trzecia czarna dziura odkryta przez Gaię. Gaia jest misją Europejskiej Agencji Kosmicznej, która już funkcjonuje od ponad 10 lat w kosmosie, a wcześniej oczywiście była długo budowana. Jest to taki nietypowy teleskop, zresztą składając się z dwóch zwierciadeł, który obserwuje całe niebo cały czas. W tej chwili, jak jeszcze z Państwem rozmawiam, to Gaia obserwuje, kręci się wokół własnej osi i obserwuje całe niebo, więc przez 10 lat wielokrotnie te same obiekty były obserwowane wiele, wiele razy. Dzięki temu, jeszcze biorąc pod uwagę, że Gaia znajduje się w kosmosie i ma możliwości prawie takie jak teleskop kosmiczny Hubble'a, to mamy tak jakby taki film, co się dzieje na niebie z dokładnością Hubble'a. Tak? I dzięki temu jesteśmy w stanie obserwować przede wszystkim gwiazdy. Gaia ma w swoim katalogu 2 miliardy gwiazd. Tyle gwiazd, to jest największy katalog, jaki kiedykolwiek powstał. Gołym okiem widzimy może jakieś małe tysiące gwiazd, więc wyobraźmy sobie rząd wielkości. Więc Gaia, obserwując te gwiazdy wiele, wiele razy, jest w stanie wykryć gwiazdy, które zmieniają swoją jasność. To jest coś, że tak powiem, standardowe. Już w dzisiejszych czasach można to z Ziemi robić. Obserwujemy gwiazdę i widzimy, że zmienia swoją jasność. Ale Gaia, będąc w kosmosie, i to jest jej główny cel, jej istnienia, Gaia mierzy precyzyjnie zmiany położenia gwiazd. Gwiazdy wbrew pozorom właśnie też się poruszają. Gwiazdy w całej naszej galaktyce poruszają się po swoich orbitach. Oczywiście to trwa tam tyle długo, że jest to bardzo mały ruch. Oprócz tego gwiazdy przemieszczają się dlatego, że obserwujemy je pod różnym kątem. Krążąc sobie, tak Gaia razem z Ziemią krąży wokół Słońca. Więc patrzymy raz na gwiazdy nieco troszeczkę z lewej strony, a raz trochę z prawej strony. I przez ten efekt tak zwanej paralaksy, który zresztą wykorzystujemy w naszych oczach, mając dwoje oczu, dzięki temu widzimy, że niektóre gwiazdy są bliżej, niektóre są dalej. To jest też efekt, który Gaia mierzy i wyznacza odległości dzięki temu do gwiazd. Ale oprócz tego takiego spodziewanego, zwykłego ruchu gwiazd po niebie w galaktyce i paralaksy, Gaia wykrywa też wszystkie anomalne zachowania ruchu. I tak właśnie została znaleziona Gaia BH3, jako gwiazda, która rzucała nam się w oczy, jako gwiazda poruszająca się bardzo nietypowo. I dlaczego mówię gwiazda, to nie jest przejęzyczenie, gdyż nasza czarna dziura, zwana BH3, jest w układzie podwójnym z gwiazdą. Jest to gwiazda, sobie taka zwykła gwiazda, ona, możemy o niej pogadać trochę więcej, ona nie jest do końca taka zwykła, ale jest to sobie gwiazda na niebie, której ruch orbitalny zaczynamy widzieć dzięki właśnie obserwacjom Gai. I ten ruch orbitalny ujawnia, że tam w tym układzie znajduje się towarzyszka, którą możemy zważyć. Dzięki temu właśnie, że mamy ten ruch orbitalny zmierzony przez Gaję. Wyróżnia się przede wszystkim masą. Dzięki właśnie zbadaniu tego ruchu orbitalnego udało nam się zważyć. Jeszcze dodatkowo przeprowadziliśmy jakieś obserwacje naziemne w Europejskim Obserwatorium Południowym. Na przykład tam są bardzo dobre warunki w Chile, gdzie mogliśmy dodatkowe obserwacje zebrać. One nam pozwoliły wyznaczyć bardzo dokładnie orbitę tej gwiazdy, a przez to, że znamy orbitę tej gwiazdy, byliśmy w stanie policzyć, ile waży ten niewidoczny obiekt. Okazało się, że on waży 33 masy Słońca. To jest bardzo dużo. W ogóle samo Słońce waży dosyć dużo. Wyobraźmy sobie 33 razy większy obiekt. Nie jest to rekord, jeśli chodzi o w ogóle o gwiazdy, bo są gwiazdy, znamy gwiazdy, które potrafią ważyć 100 mas Słońca. Ale jeśli chodzi o czarne dziury, to jest najcięższa znana do tej pory czarna dziura, jaką kiedykolwiek znaleźliśmy, nie licząc tej supermasywnej, która znajduje się w centrum naszej galaktyki. Ale to jest zupełnie inna kategoria wagowa. To są takie potwory w centrach galaktyk, jedna na galaktykę. Natomiast takich małych, w cudzysłowie małych, czarnych dziur w naszej galaktyce spodziewamy się milionów. Ich powinno być setki milionów, bo tyle mamy gwiazd, więc one powinny z tych gwiazd powstawać w którymś momencie. A znaliśmy ich do tej pory zaledwie kilkadziesiąt i najcięższa znana do tej pory to miała 21 mas Słońca. Myśmy pobili ten rekord, znajdując taką, która ma 33 masy Słońca. I to jest niesamowite, bo to, że udało nam się ją znaleźć w tym katalogu z misji kosmicznej Gaia, świadczy, że tam jest jeszcze dużo więcej do znalezienia w tym samym katalogu. Wśród tych 2 miliardów gwiazd na pewno będziemy mogli znaleźć dużo więcej tego typu obiektów. To, że ta wyskoczyła nam wręcz po prostu przed oczy w katalogu, świadczy o tym, że jeszcze dokładniejsze zbadanie katalogu pozwoli nam znaleźć więcej takich czarnych dziur i to jest bardzo zachęcające, bo się spodziewamy, że będzie tych czarnych dziur dużo w naszym katalogu, w naszej galaktyce.
Czy takie badanie pozwala więcej dowiedzieć się o procesie ewolucji, powstawania i końcu życia gwiazd?
Dokładnie. I to jest właśnie ekscytujące w samym znajdywaniu i ważeniu czarnych dziur, bo tak jak powiedziałem, czarne dziury biorą się z gwiazd. Istnieje właśnie taka kategoria czarnych dziur, tak zwanych gwiazdowych. One właśnie mają masy rzędu kilkudziesięciu mas Słońca i one pochodzą z gwiazd. W taki sposób, że gwiazdy o różnej masie przechodzą przez różne etapy ewolucji. Nasze Słońce nigdy czarną dziurą nie zostanie. Zamieni się w takiego nudnego białego karła, który sobie potem będzie stygnął przez miliardy lat. Natomiast gdyby nasze Słońce miało masę powiedzmy 20 razy większą, no to w którymś momencie mogłoby wybuchnąć jako supernowa i zamienić się w jakąś taką niedużą czarną dziurę. Ta czarna dziura, którą znaleźliśmy, ona waży 33 masy Słońca, więc wyobrażamy sobie, że gwiazda, z której ona powstała, musiała być jeszcze większa. Myślimy tutaj o setkach, gdzieś około 100 mas Słońca. Tyle musiała ważyć ta gwiazda, z której ta czarna dziura powstała. I właśnie przez znalezienie takiej czarnej dziury i zważenie jej, co więcej, mamy ją jeszcze w Układzie Podwójnym, więc możemy w pewnym sensie zbadać, dowiedzieć się więcej jeszcze na temat samej czarnej dziury, badając jej towarzyszkę. Przyjmując, że one razem powstały, razem się rozwijały, tylko jedna była dużo mniejsza, więc jeszcze świeci. W kosmosie jest troszeczkę inaczej, że im coś cięższe, tym krócej żyje i gwiazdy wybuchają już po milionach lat, jeżeli mają takie bardzo duże masy. Natomiast gwiazdy o mniejszej masie ewoluują dużo, dużo wolniej. Tu mówimy o skalach miliardów lat. Dlatego ta mniejsza towarzyszka tej czarnej dziury się jeszcze ostała. Widzimy ją jako gwiazdę, a czarna dziura musiała kiedyś być dużo bardziej masywna. Więc sam fakt zważania czarnej dziury już daje nam jakieś pojęcie o tym, co musiało się dziać wcześniej w tym układzie, jaka musiała tam zachodzić ewolucja, a przez samo badanie tej towarzyszki możemy na przykład zbadać skład chemiczny. Coś, czego nie możemy zrobić już z czarną dziurą, bo w czarnej dziurze tak naprawdę czarna dziura nie ma składu chemicznego. Jak ktoś zapyta, z czego się składa czarna dziura, to nie można nawet na to odpowiedzieć, bo to jest pytanie, no, nie można powiedzieć, że to jest głupie pytanie, ale to jest pytanie, które nie ma sensu. Czarna dziura nie ma materii, tak? To jest jakby punkt, który waży. On wcześniej był materią, ale w tej chwili jest to punkt, który istnieje w czasoprzestrzeni. Natomiast mamy tą towarzyszkę, która się składa z materii taką, jaką znamy i lubimy. Okazuje się, że ta towarzyszka składa się tylko z wodoru i helu, co jest typowe dla gwiazd, ale zwykle gwiazdy, zresztą też nasze Słońce, ma jeszcze domieszki różnych innych pierwiastków. My to nazywamy pierwiastkami ciężkimi, typu tlen, węgiel. To już są dla nas, dla astronomów, pierwiastki ciężkie. Oczywiście tam to całe spektrum tych różnych pierwiastków tam występuje. Natomiast właśnie ta towarzyszka wyjątkowo nie ma tych cięższych pierwiastków. I to by sugerowało, że ta gwiazda ma małą metaliczność. To by sugerowało, że ta czarna dziura również pierwotnie nie miała tych cięższych pierwiastków, więc też była mało metaliczna. Co jest nietypowe, bo większość gwiazd w naszej galaktyce właśnie ma metaliczność większą, taką jak nasze Słońce. Nasze Słońce jest taką typową reprezentantką gwiazdy w galaktyce. Ta gwiazda się czymś wyróżnia. Okazało się, że ta gwiazda i ten układ podwójny z czarną dziurą BH3, on przywędrował do nas z innej galaktyki. On musiał powstać w jakiejś mniejszej galaktyce, tam sobie ewoluował, się rozwijał, a w którymś momencie ta mała galaktyka została przez naszą wchłonięta i stała się gwiazdy tejże małej galaktyki, rozproszyły się po całej naszej galaktyce i sobie tam powoli się integrują i integrują się z naszą galaktyką.
Dlatego też ten skład się tak bardzo różni od naszych gwiazd w Drodze Mlecznej.
Dokładnie. Nasze gwiazdy już przechodziły, istniały kiedyś takie gwiazdy małometaliczne w naszej galaktyce również, ale one już dawno wybuchły, one rozproszyły, wyprodukowały podczas wybuchu supernowy cięższe pierwiastki, one się tak rozproszyły i z tego nowego pyłu powstała już następna generacja gwiazd. Nasze Słońce właśnie należy do tej następnej generacji. Natomiast Gaia BH3 pochodzi właśnie z galaktyki, w której jeszcze nie nastąpił ten proces powstania drugiej generacji, tak? Czyli ta pierwsza generacja gwiazd tam powstała i została wchłonięta w naszą galaktykę.
Gaia BH3 przechwyciła tą towarzyszkę jakby już po wybuchu supernowej, czy wcześniej?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Wydaje nam się, że prawdopodobnie one powstały razem. Ten układ podwójny, on nie jest jakiś bardzo rozległy. Tam okres obiegu tych czarnej dziury i tej gwiazdy wynosi zaledwie 11 lat. To jak na kosmos to jest bardzo krótko. Więc w ciągu 11 lat one obiegają się nawzajem wokół wspólnego środka masy. To by sugerowało, że one zawsze były ze sobą razem. Gdyby ten okres był dużo większy i ta orbita była dosyć niestandardowa, to byśmy się zastanawiali, czy to nie jest przechwycone, ale raczej nie. Kosmos jest generalnie pusty, więc przechwytywania gwiazd są bardzo trudne i gwiazdy mają też swoje prędkości. Jak już coś jest wykopane i gdzieś leci, to już przechwycić to jest bardzo trudno. A tutaj widzimy taki dosyć spokojny, stabilny układ, dynamicznie statyczny, więc te gwiazdy prawdopodobnie powstały ze sobą od początku razem. Gwiazdy lubią powstawać w parach albo w większych gromadach, więc tutaj podejrzewam, że też tak było.
Gdybyśmy mogli zobaczyć ją gołym okiem, gdzie znajdowałaby się na naszym niebie?
No więc właśnie, uściślimy, czy chcemy zobaczyć czarną dziurę, czy tą gwiazdę. Tą gwiazdę jesteśmy w stanie zobaczyć już niewielkim teleskopem. Jest to dosyć jasna gwiazda. Jak ktoś czuje jednostki magnitudo, to jest około 10 magnitudo. To jest zasięg małego, kilkunastu centymetrowego teleskopu, potrafi tą gwiazdę już zobaczyć. Więc jesteśmy w stanie zobaczyć tą gwiazdę towarzyszącą czarnej dziurze. I ta gwiazda znajduje się w gwiazdozbiorze Orła. To jest taki gwiazdozbiór, który ładnie widać na naszym polskim niebie. Zwykle latem, teraz już wiosną też on już się pojawia. Jak widzimy trójkąt letni, taka charakterystyczna figura na niebie, gdzie mamy na górze mamy lutnie i łabędzia, a na dole tego trójkąta, w dole jest właśnie gwiazdozbiór Orła. I jedna z gwiazd właśnie tego gwiazdozbioru Orła jest tą właśnie 10-magnitudową towarzyszką czarnej dziury. Więc przy pomocy małego teleskopu jesteśmy w stanie ją zidentyfikować. Już nie będziemy w stanie zobaczyć jej ruchu, ponieważ on jest w ogóle 11-letni, to jest długi, a po drugie on jest na tyle mały, że dopiero Gaia była w stanie go jako pierwsza wykryć. To jest naprawdę bardzo subtelny ruch, mimo że dramatyczny, jeśli chodzi o sam wpływ czarnej dziury na tą orbitę.
Był z nami profesor Łukasz Wyrzykowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kampus Główny.